Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Minęła godzina 18, jest czwartek, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, to już to jest wieczór Radia Wnet, dzisiaj w trochę innym anturażu, ja jestem w domu, a w studio też nie ma Józefa, doktora Józefa Orła, który peregrynuje wczoraj województwo śląskie i Katowice, dzisiaj Małopolska i Kraków. Dobry wieczór, panie doktorze. Mam nadzieję, że się będziemy widzieć, że ta odległość i te trzy różne miejsca, bo jest i studio w Warszawie czynne i ja jestem pod Warszawą i pan doktor, ty jesteś w Krakowie, więc te trzy miejsca trzeba połączyć razem, za czymś nam się uda. I teraz kluczowa sprawa. Ja mówię dobry wieczór i słuchamy, czy będzie na antenie pan doktor.
A ja też ci powiem dobry wieczór i nawet powiem dobry wieczór wszystkim państwu. Byłem w Katowicach wczoraj, dzisiaj w Krakowie. Dwa spotkania w sprawie reanimacji ruchu kontroli wyborów.
A o tym przejdziemy, ale to ja mam zanotowane, bo tydzień temu nam się nie udało, bo był niezapowiedziany gość i to wprowadziło pewien twórczy chaos w naszą antenę. Dzisiaj z racji tych łączeń żadnych gości, jak przyjdą, to i takich.
Jakbyś chciał, to ja tu gościa mam obok siebie.
A to możemy pewne zamieszanie zrobić, ale najpierw po Bożemu. Zacznijmy od tego, czym wszyscy żyją w polskiej polityce. Od wczoraj wystąpienie Andrzeja Dudy, potem niezgodne z regulaminem, ba nawet chyba z konstytucją, niezgodna replika pana premiera również z mównicy sejmowej. No ale takie ogólne doświadczenie tych, którzy słuchali, że pan prezydent jest w świetnej formie i że Donald Tusk chyba po roku od wyborów traci trochę energię polityczną. Jak ty, doktorze, patrzysz na ten wczorajszy dzień w Sejmie?
Podobno to wystąpienie prezydenta w Sejmie było kopią albo twórczą kopią tego, jak pan prezydent się odezwał w Sądzie Najwyższym, na konferencji w Sądzie Najwyższym. I to oznacza, że nie jest to przypadkowe wystąpienie, przypadkowa wzrost energii i zdecydowania i jasnego poglądu politycznego na prawo, tylko że to jest akcja. Powiem państwu w zaufaniu, że rozmawiałem z ludźmi, którzy namawiali prezydenta do takiego zdecydowania. No i jak widać, udało się. Tyle, że nie umiem przewidzieć, pewnie ty też nie, dalszego ciągu ani konsekwencji tego. To znaczy pan prezydent wszedł w ostry konflikt z koalicją rządzącą, uświadamiając jej, że zajmuje się łamaniem prawa w sprawie tylko i wyłącznie nie interesu polskiego, tylko utrzymania się przy władzy. Więc to na pewno było pożyteczne i na tyle uderzyło w ego tej koalicji, a dokładnie w ego premiera, że zdecydował się na to, żeby pogwałcić procedury sejmowe, a nawet konstytucyjne, i dać odpór prezydentowi. Oni tam się zasłaniają tym, że jakąś kropkę postawili, że to już ten punkt prezydencki się skończył, więc premier mógł zawsze zabrać głos, ile razy chce w Sejmie, to może. No ale zaczął od tego, że się ustosunkował do prezydenta, czyli krótko mówiąc, jednak się wkleił w to odpowiadanie na to, co prezydent powiedział. To nie było zresztą grzeczne, ale trudno. Natomiast pytanie, co to zmieni, bo jakby narracja PiS-u została wzmocniona przez narrację prezydenta. Strony powiedziały mniej więcej te dwie to samo. No i teraz Donaldowi Tuskowi trudno będzie rozgrywać różnice pomiędzy narracją prezydencką a narracją PiS-u. Tylko pytanie, co to zmieni, bo Donald Tusk zastosował bardzo sprytne posunięcie, mówiąc o tej kwestii bezpieczeństwa granicy poprzez uniemożliwienie wniosków o azyl. Chcę, żebym o tym jeszcze trochę powiedział.
Oczywiście, bo to był bardzo ciekawy punkt, bo na początku Jarosław Kaczyński poparł pomysł Donalda Tuska, żeby zawiesić prawo przyznania azylu. Potem Donald Tusk mówił, ja nigdy nie mówiłem o zawieszeniu prawa do azylu. No, w sobotę wprost to padło. Dokładny cytat brzmiał taki czasowe i na dokładne określonym terytorium zawieszenie prawa azylu. Dwa dni później mówił, ja tego nie mówiłem, więc to było dość zabawne, ale Jarosław Kaczyński to poparł. A teraz zdaje się, to prezydent narzucił linię, że to jest jednak jakiś pomysł proceduralnie, prawnie karkołomny, głupi, PR-owski, nieprzemyślany i nie ma co go popierać. Nie wiem, jak to...
Głupi to on nie jest. Natomiast pewnie jest sprzeczny z prawem i to międzynarodowym. Tu są dwa elementy. Pierwszy jest taki, że to typowy chwyt polityczno-propagandowy Donalda Tuska. Coś powiedział, a potem się wyparł, a potem będzie to realizował, a potem będziesz mówił, że nic takiego nie robi, a potem będzie mówił, że konsekwencje tego to jest na pewno wina PiS-u. Więc to jest typowe dla Donalda Tuska, że go nie można złapać za słowo, bo jak go złapiesz, to on ci od razu mówi, że on tego nie mówił albo że teraz mówi co innego, co jest słuszne, ale tamto też było słuszne. Oba zresztą są słuszne i trzeba jeszcze do tego jakieś trzecie i siódme dodać, też wyjątkowo słuszne. Wydaje się to ludziom sprzeczne ze sobą, ale co to ma do rzeczy? Donald Tusk przyzwyczaił ludzi do tego, że mówi zupełnie różne rzeczy co parę dni, po czym mówi, że prowadzi bardzo konsekwentną politykę. Ale w tym nie jest rzecz głupia, tylko groźna dla PiS-u. Mianowicie, jeśli Donald Tusk coś powie albo coś zrobi w sprawie tych azylów, nawet zgodnie z prawem międzynarodowym i polskim, to co się dzieje? Po pierwsze, przesuwa Platformę w prawo. A to znaczy, że czyni miejsce wolne dla lewicy. Dla lewicy, która siedząc w tej koalicji zaczyna narzekać, protestować, że nawet pan premier się zachowuje jak PiS i tutaj niedługo pozwoli biednym, opuszczonym ludziom w lesie umierać na granicy. I w ten sposób lewica dostanie większe poparcie w części głosów takich liberalnych, które przedtem były oddawane na Platformę, ale przesuwając w prawo całą narrację, wszystko jedno jak ona brzmi i co z tego premier chce robić, a o czym tylko mówi, to wchodzi na pole z jednej strony trzeciej drogi, szczególnie PSL-u, a z drugiej na pole PiS-owe i może odebrać PiS-owi głosy tych ludzi, dla których sprawa bezpieczeństwa granicy jest najważniejsza. Więc jest to bardzo sprytne posunięcie, bo w sumie powiększa ono pole wyborcze koalicji, a zmniejsza pole PiS-u. Nie wiemy jak duże, pewnie nie za bardzo, ale jednak. Ale po drugie, zwiększa pole dla lewicy, która tak i tak jest bardziej uzależniona od Tuska niż... bo nigdy nie słyszymy o tym, że lewica pod pewnymi warunkami mogłaby wyjść z tej koalicji i nawiązać z Konfederacją bądź z PiS-em jakąś nową koalicję. Wiadomo, że to bzdura, ale wszedł Donald Tusk na miejsce PSL-u i trochę Hołowni i trochę im miejsca zabrał. To nie jest, to jest bardzo korzystne dla Tuska i dla Platformy.
To jest korzystne pytanie, jak PiS się będzie broniło, no ale wydaje się, że ta narracja, no ona jest duża, bronimy granicy, tylko no, słusznie prezydent mówił, lepiej późno niż wcale i ten argument, że Donald Tusk przez wiele miesięcy, na to jest wiele nagrań, mówił zupełnie co innego o sytuacji na granicy, czy to jednak nie będzie mu ciążyć, nie jest tak, że na każdy zryw tutaj cementowania granicy, podpinania tego płotu pod prąd i tak dalej, wysokiego napięcia, że to wszystko będzie o tyle mniej skuteczne, że zawsze możemy się cofnąć te 10, 12, 15 miesięcy i zobaczyć Donald Tusk, który mówi wpuśćcie tych ludzi niemalże, jak mówiła jego posłanka, albo że to jest robienie brudnej kampanii na ludzkiej tragedii i tak dalej, i tak dalej.
najpierw wymyśliłem hasło tuskowe. Będziemy bronić granicy dla zagranicy i ulicy. Po drugie, kłopot polega na tym, że ludność przyzwyczaiła się do tego, że politycy kłamią, a Donald Tusk szczególnie, oraz że mówią różne rzeczy, to raczej Donald Tusk niż PiS, bo PiS się trzyma jednak sztywnych swoich narracji. I nie ma to zbyt dużego znaczenia, ponieważ ta część elektoratu, która popiera tę koalicję, część, ta twarda, w stylu silny razem, uważa, że każdy środek, także kłamstwo, także zmienianie zdania, także bajki różnych opowiadanie, jest okej, jeśli ona służy walce z PiS-em. Więc myślę, że jeżeli PiS naiwnie chce pokazywać w swoich klipach i tak dalej, jak ten Donald Tusk zmienia zdanie albo mówi nieprawdę, to to dużego efektu nie wywiera. Według mnie ważniejsze jest to, żeby pokazać, gdzie Donald Tusk realizuje albo nie realizuje interesu polskiego, interesu społecznego, sprawy suwerenności Polski i tak dalej, sprawy bezpieczeństwa i tak dalej, bo Donald Tusk, i to jeszcze jest trzeci moment tego wszystkiego, wziął tę swoją nową narrację, o której nie wiadomo jaka ona dokładnie jest, bo to zaprzecza sam sobie, i zawiezie ją, czy już zawiózł do Brukseli i będzie tam opowiadał, że on nie pozwoli, tak jak już to mówił u nas, żeby tamta Bruksela cokolwiek zrobiła, co zagrozi naszemu bezpieczeństwu. I znowu dostanie jakieś nowe głosy, jeśli wejdzie w taki udawany częściowo konflikt z Brukselą i Berlinem.
No ale z drugiej strony Donald Tusk szedł do władzy po to, żeby naprawić kontakty z Berlinem, a wchodzi w buty Prawa i Sprawiedliwości. Mówiłeś, że to nie zmieni poglądów silnych razem. Na pewno nie. To jest grupa, która jest scementowana politycznie, to jest duży eufemizm i żadne argumenty nie zmienią postrzegania świata przez twardych wyborców, jak jednej i drugiej strony zresztą również. Natomiast no jest ta kluczowa grupa, dzięki której się rządzi albo nie rządzi. Mieliśmy oczywiście, to było jasne, że będzie wysyp rocznicowych sondaży i te sondaże, także tydzień przed 15 października bieżącego roku, jak i w trakcie tego tygodnia publikowane, są jak na polskie warunki nadzwyczaj zgodne. Platforma jest albo trochę nad PiS-em, albo trochę pod PiS-em, czasami PiS jest nad Platformą, czyli tutaj zaczyna robić się mijanka, już nie jest taka twarda, że wszyscy mówią, wszystkie sondaże pokazują, że PiS przegrywa z Platformą. Tu mamy pewne wyrównanie, czy trend jest ku wyrównaniu. No i mamy upadek lewicy sondażowej i upadek trzeciej drogi i znowu wzrost Konfederacji. Jednym słowem, wszystkie sondaże robione na rok po wyborach mówią, że dzisiaj ta koalicja by nie rządziła. Tylko silni razem są szczęśliwi, tylko ta grupa, która dała Tuskowi premiera, jest nieszczęśliwa.
Kłopot polega na tym, że te wybory, które mamy przed sobą, to nie są parlamentarne, których na dzisiaj PiS z Konfederacją, co prawda o żadnej na razie koalicji nie ma mowy, ale już podsumowanie wyników tych dwóch partii już daje większość, tylko mamy wybory prezydenckie. A w wyborach prezydenckich, tak jak na razie mamy, to kandydaci ewentualni koalicji rządzącej, taki pan Sikorski, pan Trzaskowski, a nawet pan Tusk, wygrywają poza jednym wyjątkiem ze wszystkimi kandydatami możliwymi PiS-u. Co prawda jeszcze PiS ma paru kandydatów, o których nie mówi, więc tego nie wiemy, jakie tam mają sondaże, ale Donald Tusk według mnie nastawia się na wygranie wyborów prezydenckich, nawet jeśli by spadały wyniki pasujące do wyborów parlamentarnych, bo ta większość, która jest sejmowa i senacka, plus prezydent pozwolą Tuskowi zmienić tutaj ustrój na taki, jaki sobie życzy i pan nowy prezydent wszystko podpisze, a potem się będzie martwił, co robi z większością parlamentarną, bo być może przez 3 lata brakujące do wyborów parlamentarnych, po pierwsze nastąpi taka centralizacja Unii, odebranie kompetencji narodowych państw, że Polska, nieważne kto tu będzie rządził, będzie rządziła Bruksela z Berlinem, a po drugie zawsze może mieć nadzieję, że te 3 lata poświęci na odbudowaniu poparcia dla większości parlamentarnej. Więc nie cieszyłbym się teraz z tego, że PiS plus Konfederacja mają większość. Patrzyłbym na wyniki a la prezydenckie i myślę cały czas, że jeżeli Donaldowi Tuskowi uda się kampania, a chyba jest to możliwe, niestety bądź niestety, żeby był jeden kandydat do wyborów prezydenckich z koalicji, to myślę, że prędzej czy później będzie się nazywał Donaldem Tuskiem.
Dzisiaj Marek Sawicki mówił, że Donald Tusk, czy chce, czy nie chce, będzie musiał kandydować. To jest trochę w pokłosiu tego, co się wczoraj w Sejmie wydarzyło, więc to wystąpienie pana prezydenta chyba także w takim wymiarze kluczowych decyzji politycznych było istotne.
Tak jest. I tą odpowiedź Donalda Tuska na wystąpienie prezydenta należy właśnie tak rozumieć, że to ewentualny kandydat przeciwstawił się prezydentowi, ewentualny kandydat na prezydenta ze strony koalicji rządowej. Tak jak, nie wiem czy wpuszczam ci teraz szczura, czy tylko na chwilę zmieniam temat, tak jak Jarosław Kaczyński pozwolił na kongresie w Przysusze PiS-u, żeby po nim bardzo poważne, ważne, długie wystąpienie miał Mateusz Morawiecki, który je też tak formułował w pierwszej osobie liczby pojedynczej, co on zrobi, co on wywalczy, czym on się zajmie. Też to wyglądało jak wystąpienie kandydata na prezydenta ze strony PiS-u, a ani pan Nawrocki, ani na przykład pan Mariusz Błaszczak takiego przemówienia nie mieli. Więc też to ciekawe, jak się to zmienia.
To już, żeby to ten wczorajszy dzień w Sejmie, moim zdaniem ważny, jakiś może nie przełomowy, ale to było ważne wydarzenie tej kadencji, spuentować 2 pytania. Po pierwsze jeszcze Donald Tusk. Jak ja słuchałem, i to chyba nie tylko ja, tak, to jest dość powszechna opinia Donalda Tuska, to mówiąc kolokwialnie, słabiutko sobie pan premier poradził. Grepsy odwracają kota ogonem, to już naprawdę odgrzewany kotlet, a żart, który potem złością powtarzała TVP Info w stanie likwidacji i upadku, że prawda, prezydent mówił, że ma w sercu praworządność, ale ja nie chcę mówić, że on tak naprawdę ma tą praworządność. No tego rodzaju żarty, to nawet na sali sejmowej, która tutaj wyszło, Prawo i Sprawiedliwość, no, nie budziło przemożnego entuzjazmu, raczej tak klaskano z urzędniczego, urzędniczego obowiązku niż z takiej realnej aprobaty.
To ciekawe jest, co mówisz, bo to jest tak, że my tworzymy sytuację, w której inteligencja polska jest zniesmaczona tonem i typem polityki premiera Donalda Tuska, a przecież w narracji platformianej to jest tak, że ta elita polska to jest po tamtej stronie i to ona powinna być zniesmaczona, a to tylko my jesteśmy. Jest tak, że Donald Tusk chyba gra wcale nie o tę inteligencką grupę czy warstwę kulturalną i zniesmaczoną, tylko o buduje nawet, nie tylko gra o grupę ludzi, którym to kompletnie ta kultura nie jest potrzebna do niczego, ale wręcz Donald Tusk ją rozbudowuje. Ale nic w tym nowego, co ja mówię, bo przeczytałem taką opinię, że Donald Tusk specjalizuje się w budowaniu takiej narracji, która apeluje do najgorszych instynktów ludzkich. Budzi najgorsze emocje, pobudza, rozwija najgorsze emocje ludzkie, czyli na przykład nienawiść do ludzi. A to my jesteśmy tacy zgodni, apelujący o dialog społeczny i tak dalej. Pytanie, kto z nas ma lepsze wyczucie elektoratu, lepsze wyczucie wyborcze? Czy to, jak i co my mówimy, czy to, co robi Donald Tusk? Ja się obawiam, że on to robi po bardzo głębokich sondażach i badaniach społecznych. Pytanie, czy się myli, czy nie, czy może jednak jest tak, że powinniśmy dbać o kulturę narodową także w polityce.
To, żeby ten temat zamknąć, pan prezydent, ostatnie pytanie, to było wystąpienie ustępującego powoli, że tam są taki żart, że niektórzy mnie odliczają, ile zostało do końca, to się było skierowane do Donalda Tuska, nie.
Ja bym nie odliczał, jeszcze jest chyba 8 albo 9 miesięcy do sierpnia, naprawdę. Tak, prezydent jeszcze może dużo zrobić.
Więc tak, Donald Tusk odlicza i chyba to było celne, bo tak rzeczywiście jak patrzyłem z galerii dziennikarskiej, to rzeczywiście, czy prasowej, to rzeczywiście tak jest, że tam miny zrzedły po tym dowcipie, bo on był tak celny, że ławy koalicji rządzącej zamilkły i rzeczywiście Donald Tusk zrobił taką jeszcze bardziej skwaszoną minę niż miał przez całe to wystąpienie. Więc czy to było wystąpienie ustępującego prezydenta, czy to było wystąpienie lidera opozycji przyszłego?
Ani to. To było według mnie wystąpienie prezydenta, któremu współpracownicy przekonali go do tego, że on ma jeszcze wiele do zrobienia, że jeszcze dużo pracy jest przed nim, że on nie powinien myśleć, że on już kończy swoją prezydenturę. Być może jest tak, że ten ostatni okres będzie najważniejszy, bo to będą wybory w Ameryce, bo to potem będą wybory w Niemczech, bo się rozstrzygnie kwestia wojny pokoju na Ukrainie, bo się rozstrzygnie kwestia, może nie rozstrzygnie jeszcze, ale najważniejsze rzeczy zostaną, kroki zrobione w sprawie tej centralizacji Unii. Naprawdę najważniejszy czas jest przed nami i polityk nie może sobie wyznaczać deadline'u, końca swojej misji. Także dlatego, że jak minie czas ustawowy w sierpniu przyszłego roku, to prezydent Andrzej Duda nie może tego traktować, że przejdzie na emeryturę. Myślę, że będzie miał sporo do zrobienia, a które miejsce sobie wybierze albo będzie mu dane, to jest zupełnie inna sprawa. Ale powinien myśleć, co ma zrobić jutro, a nie, że w sierpniu kończy się jego praca.
No dobrze, ale partia prezydencka, o tym często się mówi. Rozmawiałem tuż po tym wystąpieniu z Mateuszem Morawieckim, który chwalił, ale odniosłem takie wrażenie, jakby chwalił, może dobre wystąpienie, bardzo dobre, ale tak w kontekście gdzieś tam, no, mogłem się pomylić oczywiście, ale wyczułem taką tendencję, że chyba trochę za dobre wystąpienie pana prezydenta. Tak mogłem odczuć relację pana premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, że jednak, no właśnie, partia prezydencka, panie doktorze, po tym wystąpieniu.
No tak, i teraz trochę się pobawiliśmy, trochę sobie pożartowaliśmy, a teraz będzie na serio, tak? Otóż ja myślę, że pan prezydent jeszcze nie pokazał, że mógłby być liderem partii prezydenckiej. Może do tego dorośnie, ma jeszcze pół roku co najmniej. To jest raz. Po drugie, ta partia prezydencka, no to się o niej mówi najczęściej w kontekście takim, że gdyby frakcja, partia, grupa Mateusza Morawieckiego nie dostała tego, czego oczekuje w PiS-ie, no to mogłaby się z PiS-u wyprowadzić i wtedy najbliższym sojusznikiem właśnie powinien być prezydent, a jakimś tam posłankiem, niezbyt dużym, ale jednak mogłaby być ta inicjatywa Krzysztofa Ardanowskiego i razem z tego coś by się dało skleić. Ale Tutaj jest sporo kłopotów. Po pierwsze, Jarosław Kaczyński nacisnął na pedał gazu pod tytułem Łączymy się z suwerenną Polską, a ja nie widzę specjalnego zysku dla PiS-u z tego połączenia. Jak już mówiłem chyba tydzień temu, większość elektoratu PiS-owskiego jest święcie przekonana, że ziobryści należą do PiS-u tak czy inaczej i w ogóle nie należy się tym zajmować. Po drugie, ziobryści są w stałym konflikcie czy w starciu z Mateuszem Morawieckim, z grupą Morawieckiego i odwrotnie. I myślę, że żadne przywództwo Jarosława Kaczyńskiego nie zapobiegnie temu, żeby te frakcje ze sobą się dalej zderzały, a teraz ze starcia wewnątrz-zewnątrz zrobi się starcie wewnętrzne. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński będzie miał z tym wzrastający problem, bo sądzę, że żadna z tych grup nie ustąpi, nawet jeżeli Jarosław Kaczyński będzie wynajdował takie chwilowe lekarstwa na wylewanie oliwy na rosnące fale, albo jak ktoś woli na palący się ogień. I pytanie, jakim polem efektów Jarosław Kaczyński dysponuje, w pole działań, żeby uspokoić tą frakcję Morawieckiego i zachować ją w środku, bo gdyby wyszła, to nie jest problemem jeszcze to, czy utworzy partię prezydencką, czy jakąś inną, tylko czy wtedy Mateusz Morawiecki wystartuje jako niezależny kandydat na prezydenta, bo wtedy z całą pewnością odbierze PiS-owi od 10 do 12% na pewno i zmniejszy o tyle notowania kandydata PiS-owskiego, a to oznacza nawet i 20% tylko PiS-u, znaczy kandydata PiS-owskiego w wyborach prezydenckich i to może być deklasacja PiS-u z pierwszej ligi do drugiej. Jak się będzie miało nie 35%, 40 parę, tylko 20 czy 18. Więc według mnie Jarosław Kaczyński, ponieważ powinien bardzo uważać na to, żeby mu grupa Morawieckiego z partii nie wyszła, krótko mówiąc, powinien stać po stronie, z tego punktu widzenia, po stronie bardziej Morawieckiego niż ziobrystów, bo ziobryści jak już wejdą, to z partii nie wyjdą, a w dodatku swojego kandydata na prezydenta nie mają i nie będą mieć. Zresztą to nawet chyba Zbigniew Ziobro powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, na który zresztą zwracam uwagę, że oni swojego nie wystawią, ale będą się konsultować w sprawie tego, kto tym kandydatem będzie. Krótko mówiąc, Zbigniew Ziobro powiedział, niech tam Jarosław Kaczyński sobie kandydata na prezydenta wyznacza, jakiego chce, aby to nie był Mateusz Morawiecki.
I to chyba, no zobaczymy jak będzie, ale wydaje się, że akurat pan premier były nie wystartuje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, zanim przejdziemy do wyborów i do ruchu kontroli wyborów, ostatni temat i ostatnie zagadnienie, jakie też wrzucę panu doktorowi spoza naszej listy, czyli pojawiającą się dość często w ostatnich dniach, nawet tygodniach, wizję wiosennego przełomu. Myśmy o tym trochę już mówili, ale teraz w kontekście tego wystąpienia...
Widzisz?
Nie, no taki jest, taka plotka, tak się mówi na mieście, że na wiosnę czeka nas zmiana polityczna.
Po której stronie?
Po stronie rządzącej, że zmieni się rząd, że na wiosnę ma być trzęsienie ziemi i ma się Tuskowi władzę zabrać. To jest plotka, która chodzi wśród i liberalnych, i prawicowych dziennikarzy. Nikt w to specjalnie nie wierzy, ale taki spin, mówiąc żargonem PR-u politycznego, jest wypuszczany.
Jeśli mi skleroza nie przeszkadza, to była taka piosenka Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Coś w tym rodzaju. Tak. Więc myślę,
to nie ma tej plotce, która fruwa po warszawskich ulicach i salonach.
Wiem, dzisiaj w Krakowie jeden z działaczy PiS-u mnie zapewnił, że na wiosnę nie tylko obalimy rząd Donalda Tuska, ale wszystkich tych tam łamaczy prawa wsadzimy do więzienia. Więc rzeczywiście.
Jest taka emocja, jak rozumiem.
Jest taka emocja. Myślę tak. Trzeba doceniać Donalda Tuska i bardzo na niego uważać. To nie jest facet, który się da, który straci władzę przez pomyłkę, bo coś palnie, albo zapomni o jakimś koalicjancie. No, to jest człowiek, który wie o tym, że jego ekipa i on sam, a czy on sam, to nie jestem pewien, czy on łamie prawo, bo to trzeba by sprawdzić w monitorze rządowym, czy on tę
wycofanie kontrasygnaty.
Tak, czy w tym monitorze ona jest, bo może on tylko o tym mówi i wcale tego nie podpisał. Zresztą, jak można coś podpisać, co jest sprzeczne z prawem? Chyba by mu na to jego prawnicy nie pozwolili. Więc ja bym bardzo na niego uważał i nie widzę jeszcze takiego scenariusza, bo to by zakładało, że PSL strasznie się na Tuska obrazi, trzaśnie drzwiami i wyjdzie z tej koalicji, a jak te drzwi tak strasznie trzasną, to Hołownia się rozpadnie na małe kawałki i nie będzie z czego zbierać większości sejmowej. Mówiłem, że PSL według mnie mógłby opuścić tę koalicję tylko z jednego powodu, gdyby działania Tuska doprowadziły, a prowadzą w tę stronę, do trwałego zejścia poniżej progu 5%. To wtedy PSL musi bronić siebie, nie, on się nie będzie łączył tam w inną partię z jakąś Hołownią czy z kimś innym. Przepraszam. I to jest jedyna możliwość, ale Tusk to wie i chyba nie pozwoli na to. Chciałbym być takim optymistą jak ty i twoje plotki.
Nie, ja tylko plotki przekazuję też, mówiąc szczerze, na marginesie nie bardzo w nie wierzę. No dobrze, to teraz przejdźmy do być może najważniejszego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Program jest wyjątkowy, bo i ja jestem poza studiem i ty także jesteś w Krakowie, wcześniej jak powiedziałem Katowice. Reaktywujesz czy wskrzeszasz, nie wiem jak jest lepszy czasownik, co ty właściwie robisz z tym ruchem kontroli?
Ożywiam.
Ożywiasz go.
Ożywiam. Dlaczego to?
Tak. Po co ożywiasz?
Po co i dlaczego? Po to, żeby wybory były uczciwe. A dlaczego? A dlatego, że nie są. Więc jeśli w wyborach 15 października 2023 zdarzyło się coś takiego, że Państwowa Komisja Wyborcza, która była z nominacji większości pisowskiej, miała większość no, taką propisowską, czy tak by się wydawało, pozwoliła na absolutne sfałszowanie tych wyborów, bo pozwoliła na to, żeby po 21 dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi głosowały dam do 3-4 rano czy w nocy, co jest sprzeczne z prawem i z zarządzeniami, czy to jak to się tam nazywa, Państwowej Komisji Wyborczej, to teraz, kiedy wybory organizuje Państwowa Komisja Wyborcza, pochodząca z większości już z nadania tej koalicji, to bardzo bym się takich numerów obawiał, a także, bo ja doceniam ludzi z drugiej strony, ludzi, którzy szykują tam różne ruchy kontroli wyborów po stronie koalicji rządzącej, bo to i chodzi o ruchy mecenasa Giertycha i Krzysztofa Króla i w ogóle tam jest sporo takich ludzi, którzy takie rzeczy robią, no to ja się obawiam, że oni się nie będą tylko zajmowali uczciwością wyborów, a nawet myślę, że wręcz przeciwnie. Więc dlatego próbuję ożywić ruch kontroli wyborów. Ale
który był silny w roku 2015, który wtedy zrobił, no może niepełny, ale, ale naprawdę niezłe i porządne alternatywne liczenie wyborów, który no nie pozwolił na powtórkę z takiej farsy wyborczej, jaka miała miejsce w roku 2014 w wyborach samorządowych.
To prawda, tylko że nie udało nam się wtedy zebrać głosów, czyli z protokołów ze wszystkich komisji wyborczych, ale może teraz nam się uda i to jest bardzo, bardzo ambitny cel jednego z moich kolegów, Adama Borowskiego, który chce to zrobić. Dużą pomoc pewnie nam da Paweł Kukiz, który taki system tworzył i spróbujemy go wykorzystać do tego, ale to jest jeszcze zadanie przed nami i dla informatyków, którzy zgodzą się z nami współpracować. No i powstaje kwestia też zebrania funduszy na to, bo informatycy kosztują, to jest praca, której za darmo wykonać się nie da. Patrzę na siebie, że mam absolutnie krzywe ramionka i nie wiem dlaczego.
A mi wtargnął pies do pokoju, więc ja też mam swoje utrapienia.
Może ja też jestem cały krzywy i w związku z tym, co z tym ruchem kontroli wyboru, który ma prostować wyniki wyborcze. Jest tak, że nie wystarczy mobilizacja samego ruchu kontroli wyborów. Trzeba do tego współpracy innych ruchów społecznych i politycznych. Ruchów społecznych jak Kluby Gazety Polskiej, jak Związek Solidarność na przykład. Pierwszy raz to mówię, jeszcze adresaci tego nie wiedzą. Będziemy się zwracać na przykład do ruchu, nawet trzech ruchów, trzech stowarzyszeń ruchów na rzecz CPK. Takich ruchów jak Związek Solidarność jest dużo i chodzi o to, żeby one zaczęły w tej sprawie współpracować, bo sprawa jest ważna i powinna być ważna dla wszystkich Polaków przecież. Rozumiem, że jednak zdecydowana większość Polaków chciałaby, żeby te wybory były uczciwe. To jest raz. Potrzeba dużej ilości szkoleń, potrzeba doradztwa prawnego, trzeba stworzyć stronę, na której będą takie najczęstsze pytania wraz z prawdziwymi odpowiedziami. Trzeba sztabu wyborczego, który będzie zbierał sygnały o nieprawidłowościach, bo takie sygnały i takie nieprawidłowości w takim wielkim procesie jak wybory powszechne jest dużo. Tych sygnałów w 2015 roku było z 3000, z czego można było myśleć po jakiejś fachowej analizie, że 1000 mniej więcej dotyczy jakichś mniej lub bardziej prawdopodobnych jednak przypadków łamania prawa, czy procedur, czy nieprawidłowości wyborczych. Trzeba pomocy prawnej, żeby można było oddać te sprawy do sądu. Niestety PiS parę rzeczy zaniechał, na przykład dalej w prawie wyborczym jest taki zapis absolutnie szkodliwy, że sąd może nakazać powtórzenie wyborów tylko wtedy, jeśli wykaże się, że tak zostały złamane, zniekształcone wyniki wyborcze, że miały one istotny, znaczący wpływ na ogólny wynik wyborów, czyli jeśli w jakiejś obwodowej komisji został dokonany jakiś fałsz, na przykład dorzucono 100 nieprawdziwych kartek wyborczych albo sfałszowano na przykład przy postawieniu drugiego krzyżyka 100 ważnych kartek wyborczych, no to jeśli to w okręgu, w którym się posła wybierało, te 100 fałszywych kartek nie miało znaczenia dla zmiany wyniku wyborczego, to sąd spokojnie przechodził nad tym do porządku dziennego. I PiS tego prawa nie zmienił. Ale jest jeszcze drugi moment bardzo ważny, mianowicie jednak, nie pamiętam ile tego było w 2015 roku, ale chyba ponad 10 przypadków, kiedy sądy uznały, że jednak w jakichś obwodowych komisjach nastąpiło złamanie prawa wyborczego, przepisów, procedur i tak dalej, ale żadnego wpływu na ostateczny wynik nie miało, to wydawałoby się, że sąd powinien coś zrobić z tymi ludźmi, którzy dopuścili do sfałszowania wyborów i jakieś kary dla członków obwodowych komisji wyborczej, którzy się tego dopuścili, jakieś kary powinny być, a kara jest absolutnie prosta i słuszna i wydaje się, że no, przekonująca dla wszystkich. Mianowicie sąd powinien odbierać takim ludziom prawo do zasiadania w komisjach wyborczych do końca życia, jeśli im się udowodniło fałszowanie wyniku wyborczego. A jak sobie przypominam, od 1989 roku żaden członek komisji wyborczej nie został skazany za takie działania, a jednak sądy w pewnej ilości wykazały, że takie fałsze były. Więc pytanie, czy nam się uda zmusić PiS do tego, żeby wystąpił w Sejmie do zmiany tego prawa, no pytanie, czy to nam się uda, to jest jedno z zadań.
Na pewno jest tak, że to jest też zadanie dla mediów i trochę już puentując dzisiejszy, nieco krótszy nasz program wieczorny czy czwartkowy z Józefem Orłem.
Ale to jeszcze jedna rzecz, Łukaszu. Dobrze. Pewna pani na tym spotkaniu Ruchu Kontroli Wyborów w Krakowie powiedziała, że jest inicjatywa wspierania Radia Wnet finansowego, tylko ta pani nie wie, na jakie konto wpłacać pieniądze. Więc mówię do Radia Wnet, żeby umieszczało numer konta, jeśli macie, bo chyba macie.
Mamy numer konta, chociaż preferujemy patronite.pl /radiownet.
Wiesz, dla starszych ludzi to może być kłopot. Wiesz, dla starszych ludzi to może stwórzcie możliwość, żeby i na konto wpłacali.
Na pewno dla mediów to jest jedna ważna rola i tak jak pamiętam wieczór wyborczy w roku 15, kiedy i Radio Wnet wspólnie z Telewizją Republika i wspólnie z Ruchem Kontroli Wyborów zrobiło wspólny wieczór wyborczy pierwszej tury wyborów prezydenckich w roku 15.
Naszej sieci bije na górze, na ziemi.
Tak, tak jest. Być może uda nam się to w przyszłym roku.
Na pewno zrobimy sztab, na pewno zaprosimy wszystkie media, na pewno będziemy zbierali sygnały o nieprawidłowościach.
A my na pewno będziemy w naszych rozmowach i nie tylko w naszych rozmowach pokazywać, jak się tworzy i jak można się włączyć w tworzenie czy w odtwarzanie sieci Ruchu Kontroli Wyborów, bo w wyborach prezydenckich to będzie niezwykle istotne, żeby te wybory były uczciwe.
To jest na końcu apel, Łukaszu, do PiS-u i do ludzi PiS-u, szczególnie na dole, żeby właśnie współpracowali z ludźmi z Ruchu Kontroli Wyborów, bo ani sam PiS, ani sam Ruch Kontroli Wyborów nie da rady sprawdzić, tylko razem.
I tu stawiamy kropkę razem. Jest taka partia, która chyba już jest poza koalicją rządzącą, ale to o tym powiemy sobie za tydzień. Józef Orzeł był naszym gościem.
A ta kropka nazywa się Paulina Matysiak.
O, i o tym też powiemy za tydzień. Dziękuję bardzo za uwagę panu doktorowi, dziękuję za obecność. Za tydzień widzimy się chyba już w studiu, ale nic się nie zdarzy. Jeżeli ja się nie rozchoruję. Jeżeli ja się jeszcze bardziej nie rozchoruję, ale bo pan doktor, nie daj Boże, życzymy wszystkim Państwu zdrowia i mam nadzieję, widzimy się już tradycyjnie w studiu za tydzień w czwartek. Do usłyszenia. Do
zobaczenia. Ale książki masz ładne za tobą. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Łukaszu.
Kiedy się poukładam, ale nie wiem kiedy. Do zobaczenia.
A kiedy je przeczytasz?
O tym nawet nie marzę.